Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Gra na planszy. No i jako prawdziwi podcastowcy, to musimy zrobić jakiś taki...
Komentary.
Najlepiej jeszcze, żeby się tam ktoś wywalał i ty mówisz, ojej, ale się wywalił. Straszne. No ale lubicie sobie tam posłuchać tych komentarzy, więc spoko. A my lubimy sobie komentować czasami.
Oczywiście. Szczególnie jak możemy wytknąć coś, że jak to mogło wygrać.
No dobrze, będziemy mówić o Golden Geekach 2025, czyli jak masz konto na Boardgame Geeku, to mogłeś sobie zagłosować w kategoriach różnych, na różne gry, które były nominowane i na podstawie tego później się rozdaje takie nagrodki, które cieszą, dlatego że są według wszystkich rozdane przez społeczność.
Jest to plebiscyt, tu decydują ludzie. Jak nas nauczył pan Bogdan Łazuka, trzeba znaleźć tych ludzi i z nimi porozmawiać.
Masz znaleźć tych ludzi. Dobrze, bo o Golden Geekach będą rozmawiać.
Ciuniek?
Windziarz. Jak się nazywał ten... nie nazywał się Golden Geek, bo jak się nazywał ten taki... uśmiechnięty pan, który tłumaczył wiele gier.
Game Boy Geek.
Game, właśnie.
On jest ale taki... dalej się nazywa przecież. Prowadzi kanał.
Wiem, ale przestałem go oglądać, ale kiedyś go oglądałem dosyć dużo. A dlaczego o tym? Dlatego, że no mówię, Golden Geeki dla wielu osób, dla wielu wydawców są, szczególnie w Stanach. To jest tak, że zauważyłem, że większość nagród jakby funkcjonuje w miastach, w państwach, w których one są najbardziej rozpowszechnione. I Golden Geek, mimo że stroną mocno international, czyli mocno międzynarodową, to jednak mam wrażenie, że to głównie wpływa na sprzedaż w Stanach, tak jak Asdor wpływa na sprzedaż we Francji, tak jak Spiel des Jahres wpływa na sprzedaż w Niemczech, najmocniej, nie mówię, że na innych rynkach nie, ale najmocniej, tak? No i tych kategorii tu jest od groma, jak zacząłem to, zobaczyłem to i mówię, że będziemy o każdej rozmawiać, to mówię, prawie się zamordowałem, no ale dobrze, no ale polećmy. Zaczniemy od
Kocham twój entuzjazm do moich pomysłów.
Nie, no spoko, tylko że wiesz, że tak sobie, no dobra. Zaczniemy od Two Player Game, bo jeszcze tutaj zdradzę wam, że Ciuniek tam sobie zrobił tak, żeby było najciekawsze mięso na końcu.
Nie? No oczywiście.
Żebyście musieli nas słuchać do końca, albo przewinąć na końcówkę.
Nie, będzie lista pewnie.
On bez sensu.
Znaczy odnośniki.
No, myślałem, że listę zrobię. Nie. Lista już jest, jakby nie będzie
tak jest. Tak, to już jest. Nie musimy jej kopiować.
Dobra, gra dwuosobowa, zwycięzcą Toy Battle Repo Studio, takimi wyróżnionymi grami to Tag Team od Scorpion Mask i Star Trek Captain's Chair od Renegade'ów.
Tak jest. I wydaje mi się, że ja już niejednokrotnie na łamach różnych odcinków podcastowych mówiłem, że od Toy Battle'a się odbiłem i uważam, że jest to jakieś nieporozumienie. A tu proszę, to będzie
to
tak...
To jest trzecia chyba nagroda, którą zgarnął Toy Battle.
Oczywiście.
Takie grube nagrody. Asdora dostało teraz to. Najwyraźniej ja też nie widzę tego, co ty widzisz. Wspaniałą rzeczą jest to, że ta gra trwa 15 minut i można sobie zagrać ją na Board Game Arena i po prostu tam spędzić czas i zobaczyć, czy to jest coś dla was. Ja też nie rozumiem, znaczy lubię Moriego, bo to jest Paolo Mori. Jest to jakiś pomysł, ale to jest absolutnie leciutka gierka, tam nie ma...
Mam wrażenie, że no właśnie, tak jak od czasu do czasu w różnych odcinkach używamy pejoratywnego, czasem pejoratywnego, a czasem uroczego słowa pykadełko, to Tag Team jest właśnie takim pykadełkiem dla mnie.
Toy Battle.
Tag team
absolutnie nie jest pykadełkiem.
Nie. No, ale już przeskoczyłem, wiesz, freudowskie przejęzyczenie.
Spoko, ja mówię, ja jestem zaskoczony, ale mówię, może też dlatego, że znaczy, mnie też chyba denerwuje to w tej grze, że niby to o żołnierzykach, ale jakoś tak gry lekkie o wojnie, w ogóle jakoś te gry o wojnie nie bawią. O ile one nie są typowo o wojnie, tak jak gramy w Quartermaster, to mi tam nie przeszkadza to. Ale Toy Battle to jest gra o żołnierzykach, nie wiem, jakoś ostatnie czasy mówią i mniej wojny i tym się bardziej mi przyjemniej.
Natomiast... To całkiem ekscentryczny pogląd, bo bardziej bym się spodziewał, że wolałbyś nie obcować z prawdziwą wojną.
Z prawdziwą też, ale wiesz, ale to jest też takie coś, że kurde, no my mamy coś takiego, że jak widzę, jak Piotrek się fascynuje na przykład, nie wiem, tam czołgami, pistoletami i tak dalej, no nie dziwię się trochę tego. Ale z drugiej strony sobie myślę, kurde, jak to działa, że młodzi chłopcy, tacy jak mój syn, dla nich mundur, żołnierz, pojazd bojowy jest fajny. Ale jak sobie pomyślisz, no co jest fajnego w wojnie, nie? Jakby to, co z czym konotuje się to wszystko, nie? Mm-hmm. To jest fajne, jak patrzysz na to, jak to jedzie, ale jak myślisz sobie, co to robi, to już nie jest fajne, nie? No,
parady są fajne.
No, ostatnio właśnie w roku oglądałem z nim Czterech Pancernych i Psa. Szósty odcinek chyba, czy tam piąty odcinek. Po pierwsze byłem przekonany, że tego jest więcej. Że tych odcinków jest więcej. Myślałem, że to są serie takie długie, a to nie, tam jest
nie,
chyba
no, naście. Nie pamiętam, ile,
ale jedna. Tam jest naście odcinków jest. A po drugie zobaczyłem, że kurde, ten film jest o niczym, jest miłości tego Gustnika i Kosa i tak dalej, nie? I tych wszystkich
I o tym, że Rudy nie pojechał na odsiecz Powstaniu Warszawskiego warszawskiemu tylko dlatego, że został trafiony tuż przed Wisłą.
Ale pies super zagrał. Szarik bardzo dobry. Z tej trójki tutaj no zdecydowanie tak Team jest dla mnie najlepszą gierką i uważam, że nawet grając sobie na żywo czy na Board Game Arena, no ta gra jest taka, że ja już tam widzę tych tłuczących, są tam tacy speci, którzy już się nauczą mega. No zdecydowanie bardziej mi się podoba, natomiast Startek Captain Szczer, no wyjaśniłeś mi co to jest i jakby to moja podnieta spadła do minimum, jakie może osiągnąć.
Nie, no, ja nadal jestem na etapie, jestem bardzo zaintrygowany i mimo, czym? No Starter Captain's Chair, bo...
Poczekaj, graliśmy w pierwowzór tej gry.
Oczywiście, że graliśmy w pierwowzór, który nazywa się... Imperium Antyk i Imperium Legendy.
Tak,
ale no, nadal...
Możesz sobie podkreślić na ilość naszej recenzji.
Bo to nie będzie gra dwuosobowa, tylko wydaje mi się, że to będzie ciekawie działająca łamigłówka solo. I w to pierwsze Captain's Chair bym zagrał. Tylko teraz jest nie do kupienia. Teraz już to drugie pudełko podstawowe jest, w którym są ci kapitanowie, którzy już mnie mniej interesują i w sumie nie wiem, czy chce mi się w to bawić. Szczególnie, że tam jeszcze jest pomieszani są kapitanowie z aktorskich seriali z Lower Decksami, a ja nie lubię, jak mi się ilustracje gryzą z różnych stylów w jednej grze. No, ja wiesz, moje podejście do Imperium Antyku było takie, że jako idea to mi się podoba szalenie.
No ale jako gra nie. Też ma tam pięciu zwolenników, którzy cały czas piszą, dlaczego nikt tego nie wyda więcej w Polsce. I tak sobie myślę, no dlatego, że ktoś widział Excela, które Lucrum zrobił i kurde, dlatego. No.
No. Ale proste. Gdzieś tam wiesz.
To i Battle nie? A z tej trójki wielkiej?
Z tej wielkiej trójki zdecydowanie tak Team, mimo że wolałbym, żeby w tej pierwszej trójce był gdzieś Zenit, który
jest w dziesiątce. No,
alfabetycznie jest gdzieś w dziesiątce.
No jest tam jeszcze Azul, jest jeszcze Kardia, którą też bardzo mi się wydaje, że ludzie polubili.
Nie, no tak.
Jest Team. Everdell, które mnie zaskoczyło, jak dobry jest ten Everdell w stosunku do podstawki.
Ale zdecydowanie w tej dziesiątce tak Team jest najciekawszą grą.
Jest inny. Jest też mocno tam eksploatowany przez Skorpion. No dobra. Artwork Representation, czyli
najładniejsze.
To, co ja lubię, czy ładne, czy brzydkie. No i tutaj wygrał Korona Starego Króla, Old King's Crown. Drugi był Galactic Cruise. Trzecie to było Lord of the Rings, Fate of the Fellowship, czyli ten...
Los Drużyny Pierścienia.
Los Drużyny Pierścienia, czyli
Pandemic
uciekający Salon. Przed grzybem ten Frodek, tak? Ale tam była jeszcze Aridia, był Eternal Dex, był Hot Strix, był Luthier, który jest przepięknie wydany. Magical Athlete, który ma bardzo nietypową szatę graficzną, Speakeasy oraz Vantage, czyli przewielka gra od Jamie Stegmajera. Stone Mayer Games, Old King's Crown ma przepiękne ilustracje.
Korona Starego Króla wydaje mi się bezkonkurencyjna.
Znaczy, z tej trójki to uważam, że bezkonkurencyjna. Ja pamiętam, jak była kampania, to już wiedziałem, że mi się będzie podobało, bo to jest też jakby no, nasza trochę nasza domena, czyli komiksowy styl, mocno komiksowy styl. Aż żałujemy, że te karty są tak małe, bo na tych kartach chciałoby się, żeby były duże. No, niektóre są świetne. Natomiast tutaj zwrócę uwagę na to, że Luthier też pięknie wygląda i jest pięknie wydany. I on jest naprawdę fajny. Speakeasy też jest fajny, ale to też jest obyty ten Ian O'Toole. Natomiast absolutnie nie rozumiem Galactic Cruise, bo o ile pudełko jest fajne, toż tam środek jest taki
Galactic
mocno generyczny.
Jego artwork jest prawie nieobecny lub niewidoczny.
Ale pudełko fajne.
Ale jeśli chodzi o presentation, to wiesz, jak patrzysz na tym etapie wypraski, pakowanie, super. Ale nie wiem, czy to miało być nagradzane tutaj, więc do mnie nie przemawia.
A los drużyny pierścienia?
A los drużyny pierścienia graficznie uważam, że jest wybitny, ponieważ wypracowuje własny styl w bardzo oklepanej tematyce. No. Oklepanej na zasadzie, że wszyscy już rysowali Władcę Pierścieni, a tutaj udało im się narysować go w taki sposób, żeby było
inaczej.
Inaczej, mhm. Ładnie, ciekawie, we własnym stylu i bez kopiowania. No
taka,
czegoś, co
taka
było
jest
wcześniej.
Idea też, nie? Tak samo jak z wciągającą grą karcianą. Jest też taka idea, żeby było troszeczkę inaczej.
Tak.
Pamiętasz, jak graliśmy w prototyp, który był miszmaszem różnych mhm. rzeczy i to było okropne. Czyli korona Starego Króla
bezkonkurencyjna.
No, jest po prostu bardzo ładne. Jak Galakta tam do dróg zrobi, to rzućcie okiem. Gra kooperacyjna. No i tutaj mamy Zwycięzca, czyli Los Drużyny Pierścienia. Mamy Eternal Dex i mamy Vantage, którego żaden z nas nie grał. Ale jeszcze mamy Aridię, mamy Course of Discovery, które absolutnie się w Polsce chyba nie pojawi, bo...
Nie widziałem tego, żeby ktokolwiek próbował
No Czacha mogła to zrobić, nie? No bo Czacha wydała ten komiks, znaczy tą grę na podstawie komiksu z tą dziurą w góry.
A tak, Hrabstwo Harrow. A to samo wydawnictwo oryginalnie.
Tak, tak jest. Manifest Destiny, Elder Scrolls, Nemesis Retaliation, Regicide Legacy, które ma bardzo ładną szatę graficzną, Take Time, Unmatched Adventures, Teenage Mutant Ninja Turtles, no ale wygrał Lord of the Rings. No i ty już po ostatnich zachwytach chyba przyklaśniesz.
W kategorii kooperacyjnej zdecydowanie przyklasnę, ponieważ jest to w tej chwili chyba mój ulubiony pandemik.
Ja mówię, ja dalej czekam. Zagrałem w Eternal Dex, rozumiem trochę zachwyty, rozumiem też, znaczy ja nie jestem aż tak bardzo zachwycony, mhm. Bo tam jest fajnie, ale też są kilka rzeczy jest niefajnych, ale myślę, że warte zagrania, bo jest troszeczkę inny. Vantage bardzo chciałbym zagrać, bo są opinie bardzo skrajne, od bardzo też złych do bardzo pozytywnych jako otwarty świat, nie?
Też chciałbym zagrać. Phalanx i wyobrażałem sobie to raczej jako grę, w której ścigamy się do różnych swoich celów, ale nie. Najwyraźniej jest to gra kooperacyjna, więc... Tak.
Z otwartym światem.
Zaskoczenie troszeczkę.
No dobrze. Dodatki.
A dodatki. W sumie o dodatkach muszę ci powiedzieć, że o dodatkach nie wiem absolutnie nic. W tym roku chyba nie grałem w żadny dodatek.
SETI, nowe agencje. Dune Imperium, nie graliśmy go.
Nie, nie graliśmy.
Ale ja go będę miał jutro.
A, to ten, co dla mnie kupiłeś, bo myślałeś, że mam Dune Imperium, a ja nie mam Dune Imperium. No...
Kupiłem Ciuńkowi dodatek, bo mówię, Ciuńek lubi Dune Imperium, to sobie będziemy grać dodatkiem. No i się okazało, że nikt nie ma u nas Dune. Znaczy u nas. Pewnie w Lublinie jest milion Dune 50, ale nie mamy. No i nowy dodatek do Lost Ruin of Arnak, Twisted Path, też go nie grałem jeszcze.
Tak, a dalej możemy nie czytać. To może zainteresować.
Nie, ale grałem na przykład, grałem w Wizję Tunel.
Widzenie tunelowe.
Widzenie tunelowe. I grałem w Sea Salt Pepper Extra Pepper.
O. I robi tę grę dobrą w końcu?
Ja w ogóle lubię tę grę, ale ona jest specyficzna. Mm-hmm. Ona jest specyficzna, ale ludzie ją lubią.
No wiem.
Ty idź lubisz, a ludzie ją lubią.
Wiem. Więc, ja ale, nie lubię gier.
Ale SETI ludzie się cieszą, więc tutaj...
Znaczy, jakby wiesz, tak zupełnie podchodząc na sucho i nie grając w żaden z tych dodatków i po patrzeniu na listę nominacji stwierdziłem, no pewnie SETI.
No, czy Games Edition to pozamiatało te dodatki, więc dwa z trzech, które i numerem jeden, zresztą no Tomasz Holek to ciężkie ma teraz życie, bo każda jego gra będzie
porównywana do tego.
I prawdopodobnie gorsza, no i to jest ten problem, nie? A tych gier teraz tam robi i robi i robi.
Poczuję się jak pan Donald Vaccarino po Dominionie.
Może dobrze, że wydał trzy na raz? No dobrze, innowacyjność, innovative, czyli Vantage wygrało, Hot Streak to jest druga część i Moon Colony Bloodbath to jest trzecia rzecz.
I muszę ci powiedzieć, że dziwi mnie trochę w tej trójce. Znaczy tak, to, że Vantage wygrywa, to mnie nie dziwi.
No bo to jest najbardziej innowacyjna rzecz, bo to jest która chyba powstała w zeszłym roku.
Najbardziej inna. Nie wiem, czy... Ja mam problem ze słowem innowacyjny, ale to nie,
ale
to nie jest...
Nie jesteś tym, urzędnikiem Unii Europejskiej. No, jakbyś był urzędnikiem Unii Europejskiej, to musiałbyś się zastanowić, czy hodowla na przykład, nie wiem, świń w gorących saunach jest innowacyjna,
ja
czy
jestem
nie.
Na razie na etapie, że zastanawiam się, czy nie kupić komputera do opryskiwacza, ale czekam.
A że może to by było innowacyjne, nie?
No, tylko nabór był w zeszłym roku i przegapiłem. Ale...
Może mamy jakiegoś speca wśród słuchaczy, który pomoże Ciunkowi napisać wstecznie wniosek.
Więc troszeczkę dziwi mnie hot streak tutaj, bo nie czuję,
że... No, już były gry, w których programujesz, co byś chciał, a potem się zastanawiasz, jak to będzie.
Znaczy, ja nie...
Grałeś?
Nie podważam, nie zagrałem jeszcze, ale czuję się, jakbym grał, bo grałem w taką grę, która nazywała się kiedyś Kto drugi, ten lepszy, która absolutnie nie jest podobna, ale...
Nie jest, no.
Ale czuję troszeczkę... Znaczy... Wiesz, to jest taka gra, że ja, wiesz, przeczytałem zasady, i ja już czuję się, jakbym w to zagrał i ja wiem, że to mi się będzie podobać. Bo jednak to obstawianie połączone z tym, że ja mam pewną część informacji...
Ale masz tylko część.
Oczywiście, ale to jest zabawne.
A, okej. Właśnie ja się zastanawiam, bo w kategorii zabawne spoko, w kategorii gra nie spoko.
Podejrzewam, że tak może być, ale uważam, że będę się przy tym dobrze bawił. Tak samo jak no wydaje
to,
mi się,
to,
że...
To powiedziałem właśnie, w kategorii zabawne, spoko.
Tak.
No mnie Hot Streak, jak graliśmy nawet tutaj z rodziną swoją, było śmieszne, że ktoś się wypierdzielił, albo ktoś tam dobiegł, a ktoś inny nie dobiegł. No było to śmieszne, ale... Ale to było tylko śmieszne jakby, nie? Ale spoko jest plansza, to jest innowacyjne, bo się
rozwija.
Jestem ciekawa, mam nadzieję, że to się nie będzie rozwalać. Natomiast no, ja jestem ogromnym fanem Mood Colony Bloodbath, dlatego że ta gra mnie tak oszukała, jak za pierwszym razem grałem. Jakby na logikę zrozumiałem, co mam zrobić, a potem nie potrafiłem zrozumieć, co mam zrobić, nie?
Ja rzucę tak odrobinie tylko złośliwie i nie całkiem zamierzenie, ale co jest tam tą innowacją, że kupujemy do wspólnego deku karty?
Nie, że,
to jest...
no, że giniesz, nie? Że robisz deck builder, w którym wszystko robisz, żebyś zginął, nie? I...
Ale dobrze rozumiem, że tam wszyscy jedną wspólną talię.
Nie, każdy ma swoją.
Każdy ma swoją.
Ale tam jest takie rzeczy, które się będą odpalać na podstawie tego, co my będziemy robić, nie? No nie, no to jest bardzo śmieszna gra. O kurde, to szkoda, że mi powiedziałeś, bo u mnie w firmie to chyba z 15 kopii skupionych. Jak u nas tam ktoś jeden przyniósł, to wszyscy, którzy grali, to kupowali. A ja miałem ją, ale no, nie zagraliśmy.
Ja odczuwam... Ale nie zagrałem dlatego, że jeszcze nic mnie do tego nie zmusiło, a czuję przez skórę, że będzie uczulenie.
Fajne jest. Myślę, że ci się spodoba, bo to jest przeżyj jak najdłużej.
To jest.
I ty wydaje mi się, że akurat tu będziesz miał frajdę, bo będziesz musiał właśnie kombinować, jak to zrobić. I to jest gra z cyklu zagadka z jakimś tam rozwiązaniem niewiadomą, nie? No to jest, tak, ale no to jakieś tam jest to innowacyjne. Natomiast Vantage no, na pewno jest najbardziej inną grą i no bardzo czekam na tą wersję Phalanxa, bo bardzo bym chciał to zagrać, nie? A angielskiej nie kupiłem i jakoś tak to przeszło.
No, ale w tej trójce troszeczkę nie pasuje mi Hot Streak, zamieniłbym go może na Tag Teama, bo Tag Team wydaje mi się taką...
Nie, no to jest fajny, Light Speed Arena jest fajne.
Jest innowacyjne. W tej kategorii mogłoby.
Czyli po naszemu laserowa eskadra, bo tak my tutaj mówimy, a laserowa eskadra, czyli Lucrum Games. No dobrze, no to skoro powiedzieliśmy o fan, no to jest Party Game. Party Game wygrywa Hot Streak, którego nie zagrałeś, ale już wiesz, że ci się będzie podobał.
Tak, i absolutnie obstawiałem, że wygra Hot Streak albo Magical Athlete, magiczni atleci. I są to dwie pierwsze gry, które były wyróżnione.
No w Stanach obie te gry zrobiły ogromne... Znaczy tutaj wydaje mi się, że akurat zagłosowałem na to Stany, bo Magical Athlete był tak głośno tam o tym było, na wszystkich rolkach instagramowych i tak dalej było to pokazywane. Przypomnijmy, że to jest gra z 70 lat i to jest Garfield tylko ją przerobił troszeczkę, tam zdevelopował i przerobił.
I to od lat ją Tom Wassel pompował.
To jest gra, którą wszyscy nienawidzą, czyli jak się wszyscy mówią, że grzybobranie, czy tam wyścig po marchewkę, czyli rzut kostką i kto pierwszy przebiegnie planszę. I zawsze na wszystkich forach, wszystkich grupach facebookowych to jest, o Jezu, to jest taka gra, że skorzystasz kostką, przesuwasz się do przodu. No to jest właśnie taka gra.
Tak, tylko z draftem drużyny łamane na doborem postaci, wyborem zdolności, czyli wybieramy sobie pewną rzecz, taki proto-auto-battler, wybieramy sobie pewną naszą drużynę i mamy nadzieję, że to zadziała.
W związku z tym ja mam znowu taki problem, że to jest bardziej, ale tutaj mi pasuje, bo to jest party game i to jest bardziej znowu przyjemne spędzenie czasu. Zresztą mnie się też bardzo podobała wizualnie, ta gra mi się bardzo podoba, bo jest bardzo nietypowa i dla wielu bardzo brzydka wręcz, mm-hmm. a ja uważam, że ona właśnie ma w sobie coś. Ja lubię gry, które ktoś ma jaja, żeby zrobić z jakimś tam werwą, a nie zrobić bezpiecznie po raz 50 tę samą okładkę.
Natomiast popraw z tych dwóch... Poprawmy, jeśli się mylę. A, z tych dwóch, no ale dobrze, kontynuuj.
No popraw mnie, jeżeli...
Popraw mnie, jeżeli się mylę, ale ta trzecia gra, która jest tutaj, Take Time, jest grą dwuosobową.
Nie.
Nie jest dwuosobową?
Nie. Nie.
Dlatego prosiłem, żebyś mnie poprawił, jeśli
nie,
się mylę.
No, Take Time to jest... Polska wersja wydał ją Rebel. Miała mieć polski tytuł, ale tam jest takie złudzenie na pudełku, nie wiem, czy widziałeś. Mamy od 2 do 4 graczy.
A, okay,
im więcej, tym lepiej. Jest to gra kooperacyjna. Mm-hmm. I mój problem polega na tym, że Take Time jest, no układasz ten zegar tam.
Nie pasuje mi do party, bo to jest łamigłówka.
Nie pasuje mi do partii, bo raczej tam jesteś skupiony i skoncentrowany na tym, co masz zrobić. Zresztą Take Time to jest gra, która jest w rekomendacjach Spiel des Jahres, była nominowana do właśnie kooperacyjnej, do lekkiej gry, więc sumarycznie ona tam całkiem dużo tych nominacji dostała, czy tam właśnie wyróżnień, ale no nie jest to party, no chyba, że party to jest takie, że podłączamy komputerami i mamy LAN party, nie?
Znaczy, ale też mówiąc z własnego doświadczenia, trochę tak wyglądają też imprezy introwertyków.
No ale wiesz, ale mamy tutaj na przykład Alibis, który graliśmy.
Graliśmy w Alibis.
Który jest spoko, uważam, że jest spoko.
Całkiem sympatyczną grą o łączeniu ze sobą znaczeń.
I jest spoko, naprawdę jest... Graliśmy do dupy,
mimo,
ale...
Mimo, że dokopała nam ta gra straszliwie.
Ale była spoko. Brick Like This to układanie klocków Lego na szybkość. Mamy La Quente, nie wiem, czy grałeś.
Nie, to jest taki, nie gram.
Takie mega chamskie, idziemy na imprezę i nie chcesz płacić kasy i tam cały czas dorzucasz na zasadzie, a to otwórzmy jeszcze jedno wino, a to zamówmy to. Tylko każdą rzecz, którą musisz zamawiasz coraz większą. Ale gra typowa Take That, czyli na przykład, a nie wiem, idę do kibla. Nie, przychodzi kelner, a ty mówisz, idę do kibla, a ktoś idzie do kibla i ty wychodzisz z rachunkiem, wydajesz pieniądze i przegrywasz jak ten. Bardzo szybko ją przegrałem. Potem mamy Hitster Rock, no proszę, no to jest
no,
bardzo party.
No Hitster to hit, jak
Lightspeed Arena, czyli laserowa eskadra. Wine Cellar nie jest moim zdaniem party, z tego co pamiętam. Znaczy, nie jest bardzo party, ale sobie sprawdzę, bo w głowie mam, że jak wygląda ta gra, ale być może jestem, tak, no to takie słabe party dla mnie, to 25th Century Games, nie za bardzo, więc tutaj nie dziwię się, że Hot Stick wygrał, mówię, mam wrażenie, że to bardzo amerykańskie, zresztą no Geekach wydato w Polsce.
Tak, jak Magiczni Atleci.
Magicznie leci Hot Streak, wyda to w Polsce. Widziałem ostatnio, że tam wakacje się akurat pojawi. Akurat w sam raz, wakacje, imprezy. Kurde, picie, znaczy nie, to nie można mówić. Wakacje, imprezy, wystarczy.
Oczywiście, wystarczy. Dobra. Ale wydaje mi się, że odpowiednia gra wygrała. Później mamy kategorię Print and Play.
I tutaj mamy ten.
Tutaj Polacy. W ogóle mamy bardzo mocną obstawę, ponieważ 2 pierwsze miejsca Dungeons of the Oakdale i Rise of the Oakdale.
To Przemek i Michał.
Przemek i Michał. Pozdrawiamy. O, z nimi byłem na podróży i z tobą byłem na podróży swojej tej jednej pielgrzymce do Mekki Essen.
No, to była dobry wyjazd, bardzo dobry wyjazd. Bardzo pozdrawiamy Przemka i Michała. Tak, oni podobnie jak Radek Ignatow cisną te typy, ten playe. I
Radek też tutaj jest, w Chronicles of Civilization to jest
tak
jego.
Jest. No, także tutaj my potrafimy, jest spoko. Mi bardzo się podoba tutaj na przykład, że Terra Mystica Fan Factions jest bardzo wysoko. Natomiast ja się nie znam na tych grach, znaczy akurat w Rise of the Oakdale gdzieś tam grałem, Dungeons w jakiś tam pierwowzór gdzieś tam też jakiś tam grałem. Ciężko mi się wypowiedzieć, bo nie gram za bardzo w print and play'e. Jak mi poproszą chłopaki, to zagram.
O tak, tak. W tę pierwszą część graliśmy, w Settlers of the Oakdale.
A nie pamiętam, się jak to nazywa? Możliwe, no ale graliśmy, tak.
No i jako wyróżnienie dostała też gra 52 Duels, która jest grana, z tego co rozumiem, zwykłą talią kart, a mnie zawsze intrygują pomysły, co można zrobić ze zwykłą talią kart.
Czy to jest wojna?
To może się, w zasadzie tak, bo to 52 razy się duelujemy. Jestem tym względnie zaintrygowany, może nawet, jak już dostałem od ciebie talię kart, to może nawet wypróbuję.
No spoko. Dobrze, to może zagramy. A to ile osób chodzi? No jeden albo dwa, to tak jak lubisz.
No.
Bo jeden to zawsze masz gracza, nie?
Oczywiście.
O, i teraz do tego przechodzimy, bo zaraz mamy solo game.
Najlepsza gra, solo Vantage.
Dobra, ja mogę, ja milknę.
I nie grałem w Vantage, ale też nie wyobrażałem sobie tego jako gry solo.
Ale też powiem, tym nie wyobrażasz sobie jako gry kooperacyjne.
Jako gry
kooperacyjne. Świetnie nam
tak
idzie.
Tak jest.
To się nazywa merytoryczne przygotowanie do odcinka.
Nie, tu tutaj bardziej chodziło mi o to, że jednak ten przynajmniej jeden inny gracz jest potrzebny, żeby coś fajnego się działo i żeby była jakaś interakcja międzyludzka, bo jak ja wyobrażam sobie siebie grającego w Vantage, to chyba do szewskiej pasji doprowadzałoby mnie to wyszukiwanie kart i chyba nie wiem, czy jakbym miał grać w paragrafówkę przebraną za grę karcianą planszową, to wolałbym chyba po prostu
znaczy,
grać
wiesz,
w paragrafówkę.
Do solo to mi to bardziej pasuje ten opis, który jest o Vantage. Vantage is not a campaign game, czyli nie jest to gra z kampanią. Each game is a standalone experience, czyli nie ma tam kontynuacji, ale bardzo ważne, you bring to future sessions only what you've learned about the world, czyli dowiadujemy się coś o świecie, i w kolejnej coś na podstawie tego
no,
możemy
wiem,
sobie grać.
Gdzie nie? Już byłem na przykład.
It is a completely self-contained with no expansions, just a few accessories like metal coins. Więc ona w opisie, jeszcze z założenia, że jest kooperacyjna, no jest grą open worldową. Mhm. Ja teraz właśnie strasznie poluję na to, żeby Zeldę zagrać, bo wszyscy mówią mi, że to już jest czas, żeby Gabryśka zagrała w Zeldę na Switchu.
A, bo macie Switcha, to no, no.
No i chciałbym zagrać w tą Zeldę, tylko że ceny są strasznie paskudne, więc może
muszę... No, bo Nintendo.
Ktoś mi pożyczy, no. Liczyłem, że uda mi się kupić za granicą trochę taniej. Niestety za granicą Zelda nie jest trochę taniej. Mm. Wszystkie, które gdzieś tam ten... Ale bardzo bym chciał zagrać, bo no wszyscy właśnie powiedzieli, że mnie to by się akurat podobało.
Taki... Z Mikołajem pogadaj.
Tak? Mhm. Może mieć. No dobrze. W każdym razie bardzo rozumiem ten wybór i znowu też rozumiem to, że Vantage, podobnie jak Hot Streak w swojej kategorii, tak Vantage trochę zagarnęło sobie całkiem duży kawał tortu wśród tej społeczności, będąc czymś innym. Ja tam nie wiem, bo tam oczywiście słyszałem, że tam są, nie da się zrobić takiej gry, żeby ona tak w 100% działała idealnie i tak dalej. Ale no, to jest podobny kazus do tego Earthbound Rangers, która też ma tam 500 tysięcy słów. Nie wiem, kiedy my się tego doczekamy i czy się w ogóle doczekamy, no, ale wszyscy, którzy grają, mówią, że to są rewelacyjnie wymyślone historie, więc no, poczekamy, zobaczymy.
A w wyróżnieniach Star Trek Captain's Chair i tak jak mówiłem, że to bardziej może być ciekawe do grania łamigłówkowego solo niż do grania na więcej graczy. I Władca Pierścieni, Los Drużyny Pierścienia, który jest grą kooperacyjną, ale wariant solo ze zmienionymi zasadami obsługi postaci. Jest...
Śmiga jak szalony. To wszyscy to mówią.
I tylko dodaję do tego, tak jak wcześniej mówiłem, że jest to moja ulubiona wersja Pandemika, to jest też najlepiej działająca solo wersja Pandemika.
Wierzę ci na słowo, gdyż akurat ogrywasz to wszystko solo.
Trochę dziwne, że Unstoppable nie ma nawet żadnego wyróżnienia tutaj.
No ale było
w nominacjach.
Znaczy, wiesz, bo trzyma taki problem właśnie, że większość tutaj tych kategorii to jednak będzie gra, która ma wariant solo. To nie są w większości gry solo. Unstoppable akurat jest praktycznie solo.
Jest grą solo, która ma wariant dwuosobowy.
Właśnie.
I nie polecam.
Super powiedziałeś. Ma wariant dwuosobowy. Tak. A nie jest tak, że gra jest dwu, trzy, czteroosobowa i ma wariant solo. Tak? I to jest dla mnie też taki pewien fenomen, że te gry solo się coraz bardziej pojawiają. Nie wiem, czy one są... czy ludzie po nie sięgają tak bardzo, jak się wydaje, że powinni sięgać. Bo jednak mam wrażenie, że te komputery, PlayStationy i tam Nintendo Switche zastępują nam właśnie potrzebę tych wszystkich rzeczy. Ale fajne jest, że są...
Zastanawiałem się nad tym, ale jeśli nie masz PlayStationa i chcesz kupić jedną grę, to de facto jedna gra kosztuje cię tyle, co całe PlayStation.
Na zasadzie jakiej?
Na zasadzie takiej, że nie ma, bo ty myślisz już, ja już mam konsolę, więc gra kosztuje mnie tyle, ile kosztuje mnie gra, bo konsolę już mam. Ale jeśli nie grasz, i chcesz kupić konsolę i mieć tę jedną grę pierwszą, to to jest większy szok niż pójdę sobie i kupię za $60
Wiesz, dlaczego mam konsolę? Grę.
No wiem, żeby mieć internet, Blu-raya
nie,
i dzieci.
Nie, konsolę mam dlatego, że kiedyś moja żona uwielbiała grać w Need for Speed na PC-cie. I kupiłem konsolę, żebyśmy razem grali w Need for Speed, bo moja żona naprawdę bardzo dobrze grała w Need for Speed.
I to był ostatni raz, kiedy zagrała w Need for Speed.
Bo wzięła kontroler i powiedziała, że jak nie ma, wiesz, strzałek, to ma to gdzieś, nie? I dlatego mam konsolę, nie? A teraz mam dzieci i dzieci korzystałem chętnie, ale tak to wygląda. No i poza tym ja tam, jak wiecie, ja mam 3 gry, Raymana i NBA i to mi starczy. Ja już więcej nie muszę mieć gier na cokolwiek. Dobrze, gra tematyczna, no i tutaj zwycięzcą jest los drużyny Pierścienia, też mocno zgarnął. I to też pokazuje trochę to, o czym mówisz, że to nie jest tylko twoje taki zachwyt, ale to jest po prostu zachwyt społeczności, jeżeli chodzi o to, że można sprzedać po raz 54 Pandemika.
Tylko dopisać do niego
coś.
Zadania. Zróbmy, żebyśmy robili w każdej partii trochę inne zadania i muszę powiedzieć, że jak wiesz, odkrywam sobie nowe zadania w Pandemiku, to Micha mi się cieszy, jak widzę, że zadaniem jest na przykład Aragorn ma stanąć tutaj i wykonać ruch tą ścieżką i to odblokowuje ci armię umarłych.
Na pewno znajdziesz jakiegoś smuci konia, który powie, a to nie ma klimatu.
No, bo... tak, ale ta gra ma zasadniczo więcej klimatu niż prawdopodobnie cokolwiek innego na tej liście.
No i dobra, mamy jeszcze Galactic Cruise jako wyróżnienie i Vantage, czyli jeżeli Galactic Cruise to absolutnie nie jest dla mnie
tematyczna gra. Galactic Cruise jest całkowicie z rozpędu tutaj.
No, absolutnie tego nie rozumiem. To mamy tu Luthiera, który jest tematyczny i to naprawdę osoby, które lubią muzykę poważną, nawet sposób wydania tej gry i to, jak ona jest namalowana tak mocno klimatycznie i to, co sam się robi. Przynajmniej mówię, ja grałem tą chamskie demo, że grałem połowę gry tylko, nie? Mhm. Bo Paverson robił wtedy połówki, miałem takie, że kurde, chciałoby się więcej, no ale wiadomo, chcieli ogarnąć więcej osób. No ale mamy na przykład Molly House, znaczy, które hardkorowe.
Wszystkie, jakbym miał z tej listy 10 gier wybrać jedną, która jest najmniej klimatyczna, to byłby to Galactic Cruise.
No tak, mamy tu Aridię, która jest klimatyczna, mamy Molly House, które jest bardzo specyficzne i klimatyczne, mamy Mooncolored Bloodbath, które nawet tym swoim retro wyglądem jest też, już tam, samo to jest fajnym klimacikiem. Mamy Nemesis Retaliation, o którym mówią wszyscy, że to jest najlepszy Nemesis z całej trylogii. Speakeasy, które fajnie pokazuje to czasy prohibicji i Manhattan. Star Trek Captain's Chair, który, no jak ktoś lubi Star Treka, no kurde, to jest gra o tym dokładnie, tak? Mm-hmm. Zarządzaniu tym. No i mamy Vantage, które, tak jak powiedziałem, jest tutaj gdzieś bardzo wysoko. Więc ten Galactic Cruise faktycznie tu jeszcze, że on dostał wyróżnienie.
No to jest...
Znaczy ja mówię, bekarze, którzy zapłacili za to kupę kasy, muszą,
to jest,
wiesz...
To jest ewidentnie takie, to jest kasus, to nie jest aż tak patologiczny kasus, jak kiedyś Gloomhaven, który zgarnął wszystko, ale wydaje mi się, że to jest troszeczkę z rozpędu.
Tutaj powinniśmy zaprosić teraz do nas Michela, którego tutaj nie ma, ale...
Nie,
po to, żeby się z niego pozbijać.
Po to, żeby się z niego pozbijać i żeby usłyszeć, jak nadzieje jego się przewracają i padają.
Jak Wojennik TV, czyli miłośnik gier wojennych i Wargame, tutaj jest wspaniałe, bo wygrał Star Wars Battle of Hoth, czyli reimplementacja gry wojennej Memoir 44. No ale bardzo, bym powiedział, uproszczona ta stosunku do Memoara, nie?
Memoir już był prosty, a Battle of Hoth wydaje mi się, że jest jeszcze trochę bardziej proste. Porównywalnie lub jeszcze bardziej...
Ja tutaj muszę powiedzieć, że właśnie skończyłem z tym, bo pamiętam, że z żoną moją grałem Memoara i pomimo tej tematyki Marcie się podobało. Mhm. Powiedziała, że spoko, że fajna i miło nam się tam napierdzielało, chociaż ona nie ma takich bardzo prostych, przejrzystych wszystkich zasad, a Star Wars Battle of Hoth ma bardzo przejrzyste zasady. No i to jest taki, bym powiedział, wargame light.
Bardzo, bardzo light.
Very light.
I uważam, że byłby bardzo spoko.
Poczekaj, bo jeszcze tam jest jeszcze druga, czyli Toy Battle.
To właśnie chciałem poczekać, bo chciałem jeszcze wrzucić, że Star Wars...
Zrobiłem mema, nie? Czyli trzasnąłem się w czoło.
Star Wars Battle of Hoth jest spoko, ale podobałoby mi się bardziej, gdyby nie to, że mechanika niszczenia AT-AT mi się nie podoba. To znaczy, że trzeba go trafić, a później jest jeszcze ten drugi rzut
na dobicie,
co sprowadza się do tego, że w niektórych partiach AT-AT będzie nie do zabicia, a w innych padnie po pierwszym strzale i nie wiem, czy dobrze się z tym czuję.
Nie wiem, ale ona jest dobra. Moim zdaniem jest dobra, szczególnie jak się ma
Sprytny jest tam ten i tutaj nie chcę, mini kampania.
Nie chcę dyskryminować, ale bo chciałem powiedzieć tatusiowie z synami, ale przecież mamusie też grają. Pozdrawiam was, drogie panie. Jak macie z córeczkami się ponapierdzielać albo z synkami, to świetna gra. No. I to jest, mi się wydaje, że to jest świetna gra rodzić dziecko. Świetna gra, bo dziecko ma tam absolutnie, nie ma tak, że dostanie wciry tylko dlatego, że jest dzieckiem. I to jest akurat super. Natomiast no, walnięcie tutaj Toy Battle to jest w ogóle... To jest policzek, bo jak patrzymy tutaj, że to jest jeszcze Battlefields of the Napoleonic Wars, China's War, Congress of Vienna, Cross Bronx Expressway, które było też w tej wielkiej trójce, Fields of Fire, Deluxe Edition, General Orders, Sengoku Jidai, Seijuk, Byzantium Besieged i Very Civil West, to mam takie... Przeczytałem właśnie 7 gier wojennych.
General Orders, 7. Hold Your Horses.
7.
Bo, no tak.
7.
Tak, 7. Tak, no, tak.
Nie powiedziałem 8. Więc i mam takie... Dlatego byście chcieli tutaj Michela, który powiedział... No właśnie to jest problem plebiscytów, nie? Że my wygrywamy w podcaście i Star Wars Battlefront wygrywa w Wargame. No tak, no.
Ale jest na tej liście jedna gra, nad którą chciałbym się pochylić i która mnie bardzo intryguje, bo powiedziałeś, że tu jest 7 wargame'ów, a tak naprawdę jest 6.
Bo
ten Cross Bronx Expressway to jest mega ciekawa rzecz, bo to jest gra z tej serii, co Guest of Robin Hood i Vijayanagara, czyli te Irregular Conflicts. I to jest gra o urbanizacji, o rozwoju miejskim dla 3 graczy, w której jeden z graczy reprezentuje społeczność mieszkającą w mieście, drugi gracz sektor prywatny, a trzeci sektor publiczny. I to jest gra o budowie miasta i o tym, czy ono ma robić pieniądze, czy być przyjazne dla ludzi.
Competitive socio-economic city builder with collective loss condition.
Jest to mega intrygujący pomysł. GMT, brzydka okładka, pewnie koszmarna instrukcja.
Okładka, kurde, no jest ten, no to graffiti jest takie, znaczy no jest takie, jak ja się wychowałem, nie? Czyli MTV style, nie? Ale to do mnie może trafia i trochę wygląda, dla mnie to trochę wygląda bardziej jak jakiś Belfast niż Bronx, ale no Bronx też nie wygląda najlepiej. Tak przynajmniej mówią w internetach.
Jest to w tym zestawieniu najciekawsza rzecz.
No ale wygrał Star Wars Battle of Hoth.
Bo piu piu.
Co mi zrobisz? No. Jak wiesz, jak nie wiem, jak The Boys by wygrali najlepszą dramę, nie wiem, coś tam. Dobra, Light Goty, czyli no. Game of the Year.
Najlepsza lekka gra roku, Hot
no,
Stick.
Hot Stick, Magical Atleti Toy Battle i to jest taki, i to jest mantra.
Gdzieś już widzieliśmy
to. To jest mantra, nie dziwię się, powiedziałem. Tutaj zwrócę uwagę może na gry, którą też warto, moim zdaniem, o dwóch, które warto powiedzieć, mianowicie jest Fliptoons, które uważam, że jest bardzo fajną grą.
Czekaj, jest na Board Game Arena.
Jest Thunder Wars Game, czyli Keith Matejka i cała ta jego, ten bardzo, bardzo ciekawa gra, w której zagrywasz sobie karty w grida, znaczy w grida, no zagrywasz sobie karty i chcesz tam zdobywać punkty i budujesz sobie pewien silniczek, kupując sobie coraz lepsze karty. Bardzo wam polecam zagrać na Board Game Arena, bo jest to niezwykle ciekawa gra. A druga no to oczywiście The Hobbit, Darren Beg Again, która ja lubię moje miasto, no i Hobbit robi to dobrze.
Wykreślankowy Hobbit w stylu moje miasto gra kościana.
No, robi to dobrze i koniec i fajnie sprzedaje tę historię i też jest graficznie ciekawe.
I znowu graficznie jest ciekawy i inny.
No okładkę miałem taki kurde, na początku zobaczyłem, mówię ta okładka, postać tyłem, to takie nie tego, ale... Jak czytałeś książkę, to wiesz, dlaczego jest postać tyłem, bo on idzie, wychodzi w podróż.
Ale górę już widzi, więc no mówię, masz całą historię.
Wychodzi w podróż. No.
Tak jest.
Wychodzi w podróż. Medium Goty, czyli średniej klasy, średniej ciężkości gra roku. No i tutaj wygrało Lords of the Rings Fate of the Fellowship. I też znowu zdarta płyta.
Patrząc na to,
co... I Moon Colony, Bloodbath i Vantage. No to jest niesamowite.
Gdzieś już słyszeliśmy, tak. Ale patrząc na to, co się znajduje w tej kategorii dalej, to mogę jedynie powiedzieć, że troszeczkę mi smutno, że nie ma Zenitu. Bo jednak Zenit to jest w tym roku dla mnie ta gra, która po prostu weszła z buta.
Mówiłem ci, że jest dobra.
A poza
tym... też mimo wszystko, mimo tej wyglądu, który jest ciekawy... Druidzi są spoko.
Znaczy, miło, że przynajmniej w nominacjach się znaleźli.
Oddałem już, ale jak się tam gdzieś uda, to może na zabędę. Jestem zaskoczony Formaggio, bo to jest... Dla mnie to jest największa ściema roku, nie? A jeszcze teraz zagrałem w to drugie?
Nie, to właśnie to drugie to jest Formaggio. Zagrałem bo ty myślisz teraz o Formage, a zagrałeś no, teraz w Formaggio.
Zagrałem w Formaggio.
Tę samą grę z czterema innymi minigrami.
No.
Nie widzicie tego, ale windziarz trzyma
twarz w dłoniach. To jest ściema roku, no. Ale, o Jezus. No ale dobra, no. Bardzo nie chcę mówić źle o grach, ale znaczy ona byłaby spoko, jakby kosztowała 4 razy mniej i była 4 razy mniejsza. No, i nie oszukiwała, że jest dużą grą. To jest, naprawdę, myśmy grali z tłumaczeniem Formaggio. Obaj graliśmy Formaggio wcześniej, czyli serki.
Fromage.
Graliśmy chyba z 16 minut, graliśmy na 2 osoby. Mm. 16 minut zamknęła się partia. I miałem takie... I znowu miałem... Naprawdę mam rozwijać swoją farmę? Przecież znowu nie zdążę tego nic z tym zrobić, bo się zaraz gra skończy. Przepraszam, że tak smucę, ale tak jest. No Medium, nie dziwię się, że wygrało.
Wydaje mi się, że los drużyny Pierścienia jest na odpowiednim miejscu, a z tej listy dłuższej tutaj jeszcze chciałbym cię zapytać o to, czy grałeś w Scarabrae.
Nie, ale jest na
Board Game Arenie. Liczyłem, że mi siądzie bardziej, a spłynęło po mnie jak po kaczce.
Jest wizualnie
ładnie. Jest standardowo ładnie wizualnie. Znaczy tam jest fajny ten pomysł wyjściowy, że to jest gra o zarządzaniu zasobami, w której masz wciul kilkanaście różnych zasobów i jest tak samo o zarządzaniu zasobami, jak o zarządzaniu przestrzenią magazynową. To znaczy możesz zasobów nabrać ile chcesz, ale to ci na stałe zwiększa magazyn, a im większy masz magazyn, tym więcej jakiegoś śmiecia ci się produkuje, co ci nakręca to, że znowu ci rośnie i jest to...
Jak masz kawalerkę, to masz mało śmieci. Jak masz już 4-pokojowe mieszkanie, nagle się śmieci dużo robi.
Tak teraz pomyślałem, że to Scarabrae to jest takie troszeczkę minimalnie... zapomniałem jak ta gra się nazywa panów od Food Chain Magnata, tak, w której też się cały czas śmieci produkuje i zasrywa miasto dookoła. Antiquity. Czyli to jest takie Antiquity Junior gra karciana. Koniec mojego dowcipu. Może 2 osoby się
może zagram. Może zagram, bo ostatnio mam fazę na to, żeby grać do Board Game Arena. Wondrous Creatures, czyli niesamowite stworzenia są.
To było tak wielkie rozczarowanie dla mnie. To była następna gra, która po mnie tak spłynęła, ale to jest materiał na inne nagranie.
Bo nie grałeś na żywo.
Też mi się tak wydaje.
To naprawdę mi się wydaje, że dużo. No możemy zagrać, bo mam.
To w najbliższej przyszłości. Bo nie.
Dodatkami.
Na Board Game Arenie spłynęło po mnie jak po kaczce i...
A grałeś na żywo czy asynchronicznie?
Asynchronicznie.
Może dlatego. Nie, to trzeba na żywo grać. Nie, jest
ale
bardzo
tam jest
dobre.
50 ikon do liczenia cały czas i kontrolowania i na Board Game Arenie mam...
Jezus, to przynajmniej... wiesz co, jakbym rozmawiał tu z kimś innym, to bym może powiedział, że to jest problem.
Teraz, to przejdźmy teraz do skomplikowanej
sam
gry
sobie
roku.
Pojechałeś, kurde. No dobra, i to jest...
Dobrze, nie, to cofnijmy się jeszcze na chwilę. Są już gry, w których liczę po 50 ikonek i mnie bawią. Nie potrzebuję następnej, która robi to samo, tylko gorzej.
Znaczy, faktycznie jedna rzecz mogłaby tam być, że mogłaby być taka planszetka, na której po prostu sobie przesuwasz suwaczek i patrzysz na muzykę. To się zgodzę, ale dalej tam przesadzasz. To
wiem.
Jest fajny wyścig. Dobra, i Heavy Gotti, czyli mocna gra roku. No i tutaj powiem to z sarkazmem, Galactic Cruise wygrał.
Ale...
No proszę cię, no to jest...
Jest to najbardziej okej gra w tym roku.
No nie, jest tu Speakeasy, Luthier,
tak.
Jest Adas Dream, które... Znaczy Speakeasy i Luthier to są dwie, które tam były, poszły gdzieś tam z boku. Jest Adas Dream, jest Aridia, jest Elder Scrolls, jest Molly House, Old King's Crown, Star Trek, Captain's Chair i Sweetlands. I teraz bardzo ważne, Adas Dream jest bardzo dobre.
Nie grałem jeszcze, ale bardzo czekam na to.
Jest bardzo dobre i bardzo się cieszę, że Lucrum to podebrało, bo gdzieś tam była informacja, że tego nie chcą, będą chcieli robić w ogóle za granicą. Jest tutaj Old King's Crown, które już zagrałeś, ja też zagrałem i które dla wielu osób jest naprawdę niesamowitą grą.
Tak, spodziewałem się, że liczyłem na to, że będzie w pierwszej trójce, ale...
Ja jestem ciekaw ten Sweetlands, bo ten Sweetlands...
Sweetlands to jest taka gra, która gdzieś tam w różnych podcastach zachodnich, które słucham, cały czas się przewija.
Tylko,
jako
że to jest takie po prostu just another good euro, nie?
Tak.
I to jest ten problem, że
a
to...
A czym jest Galactic Cruise?
Just another medium. Mediocre,
no.
O tak bym powiedział, nie? Czyli dla mnie Galactic Cruise jest po prostu okejową grą. I nawet z tych trzech, które tu są, czyli Galactic Cruise, Speakeasy i Luthier, gdzie Luthiera grałem tylko połowę partii, to już bym wybrał Speakeasy albo Luthier nad Galactic Cruise'a. Uważam, że to są dwie lepsze gry.
Też mi się wydaje, że Galactic Cruise wygrywa Znaczy, nie, wcale nie wygrywa barokiem, bo te dwie pozostałe gry też potrafią być barokowe.
I żałuję, że się Lucky Deck rozwiązało, bo nie kupiłem Luthiera, a bym chciał sobie kupić lutnika. I nie ma lutnika. Ale może ktoś ma? Hej, w internecie,
zobaczymy.
Zagrałbym sobie w lutnika. No podsumowując, to rozczarowania nie ma. Ja to też się nie dziwię, bo ten Galactic Cruise znowu bardziej bym powiedział, że to jest społeczność amerykańska i tam było to bardzo dobrze. Na wszystkich tam konwentach, na których byłem, to tam się działo dużo. Jakby dużo ludzi przychodziło. To tak jak na przykład, nie wiem, był ten Slay the Spire i ludzie stali w kolejce po to, nie? Bo było tam reglamentacja, ale ludzie stali potem w kolejce. I czuć było, że to będzie gra, która gdzieś na zachodzie Ameryka wzniesie ją mocniej, nie? W Polsce też chyba ludzie smucili, że my smucimy, nie? Także...
Tak mi się wydaje, ale nikt mi tego... Co się nazrzędziłem, to moje i jestem bardzo zadowolony z tego powodu.
No dobrze. Jeszcze są jakieś tam bezpodcast, których nie słuchamy? Czy
tak, tak, już nie, na tym etapie...
No nie byliśmy już... właśnie nominowani, jestem absolutnie zaskoczony.
Bo wszystkie te podcasty, których słucham, już wcześniej wygrały te kategorie, więc nie mogą być nominowane w kolejnych
latach. No właśnie, na przykład Space Beef Spacecast, myślę, że mielibyśmy szansę. Nie znam gości, ale po samej nazwie. Wydaje mi się, że nasza jest taka poetycka, nie?
Ale to może być Lost in Translation.
Absolutnie żartuję. Nie słucham podcastów prawie żadnych.
Nie, na tym etapie niestety tych nie znam.
Ja słucham tylko jednego podcastu o koszykówce i on jest bez sensu, ale go słucham, nie? A druga rzecz to Best Board Game App i u nas Best Board Game App to jest ewidentnie Board Game Arena.
Board Game Arena.
I po co więcej?
Dedykowanych aplikacji nie. Mógłbym kupić sobie na Steamie
Arknowe, ale po co?
Ale
jak
przecież mam na Board Game Arenie.
Arknowe mamy w domu. Po co?
Tak.
I za roczne premium zapłacisz tyle za jedną Arknowe prawdopodobnie.
Tak. I w zasadzie do każdej z tych...
No Carnegie jest, Cascadia chyba jest.
Cascadia wiem, że była w przeglądarce kiedyś.
Przeglądarkowo
na Board Game Arenie nie ma.
Dobra.
Kawerna... O, nie wiem, czy jest kawerna na BGA.
Chyba nie ma. Isle of Cats nie ma, chociaż dobra gra, lubiłem tę grę, takie fajne polimino. King Domino, po prostu kup sobie King Domino. No,
ale jest na Board Game Arenie.
Jest.
No.
No właśnie mówię, to takie nietypowe. Także ja powiem tak podsumowując, że wyniki mnie o tyle nie zaskoczyły, że ja wiem, że to jest mocno zamerykanizowane ten plebiscyt. I trochę się spodziewałem po tym, co mówię, z racji wykonałego nawet zawodu, muszę patrzeć na to, co się dzieje na tych wszystkich social media zagranicznych, oglądać jakieś właśnie durne best anticipated game before coś tam, a potem idę, gram w to i mam takie, oh my god, nie? Jak łatwo nakręcić hype, a jak mimo wszystko później te gry okazują się nieciekawe. A mam wrażenie, że to jest tak, że nawet lecąc sobie tak, patrząc tylko po górach. Toy Battle świetnie się sprzedaje, w Polsce niedługo się pojawi. Old King's Crown, polska wydawca Galakty, świetnie pokazała, że wiele osób czekało. Lord of the Rings, nasz pierwszy nakład poszedł tak szybko, że, że śmignął, nie? Seti, dodatek, wszyscy lubią. Vantage.
Ciekawi mnie ten Vantage, jak w Polsce trafi.
Zobaczymy, no. To jest droga gra też i dużo tam jest roboty, więc tutaj Phalanxom nie zazdroszczę, bo to jest duże. Hot Trick, wydaje mi się, że wydawnictwo w Geekach zarobi tutaj pieniądze i okej. No i Wargame Battle of Hoth.
No to jest... No tak.
Bo się przewinam po prostu Wargame.
Wiem. W większości kategorii nie ma wstydu w Wargame troszeczkę.
No tak, ale dalej. Jest to gra, która się świetnie przyjęła na różnych rynkach. W Polsce również, gdzie gdzieś to na początku myślałeś, kurde, Star Wars to takie ten, nie? Ale może Star Wars jest przyjemniejsze niż memuary, no i mówienie o wojnie II światowej. Hot Streak, Galactic Cruise, nie wiem jak się sprzedaje portalowi, czyli, ale za granicą myślę, że jest okej.
Czy innymi słowy chciałbyś powiedzieć, że plebiscyt popularności jest plebiscytem popularności premiującym popularność?
Trochę tak, no. Trochę tak, że wiesz, mam też takie wrażenie, że... No, żyjemy w takich czasach, jakich żyjemy. Zobacz, ile my gramy fajnych gier, o których jest bardzo mało do powiedzenia. Znaczy, bardzo mało ludzi o tym mówi. Ile my mamy takich gier, które wyciągam ci za pazuchy i mówisz, o kurde, jakie to jest dobre, nie? I to nigdy się nie pojawi w Polsce. Albo się pojawi i nikt o tym nie usłyszy, bo po prostu no nie wiem, no TikToki, sroki, to wszystko, przepraszam, że tak mówię, ale takie mam zdanie. No to napędza sprzedaż, nie? Jak na Instagramie jakaś pani albo pan mówią, o Jezu, jaka to jest super gra i zobaczy to milion osób, czy tam 100 tysięcy osób, no to większa szansa niż jak na Instagramie, czy nawet na tym podcaście my powiemy, ej, zagrajcie w jakąś grę, bo jest spoko. Jest, jakie mamy przebicie, jakie ma przebicie ładny pan albo ładna pani.
Wydaje mi się, że u podstawy każdego sukcesu też jest bardzo dużo po prostu losowego szczęścia, które czasami się złożą tak wypadki, że nie wiadomo dlaczego, ale akurat to zażywa.
Absolutnie, absolutnie, ale, no, ale takie, no, ale wiesz, ale mówię dalej, wieś gminna musi pójść, nie?
Musi.
Czyli na przykład to, co ja bardzo lubię też, jak mam takie, bardzo lubię, jak ktoś tak spontanicznie widzę, że pisze, ej, zagrałem fajną grę, no, bo lubię takie. Mhm. Są ludzie, którzy piszą jakieś tam elaboraty, są ludzie, którzy piszą na Facebooku recensje po prostu i tam wrzucają dużo takich rzeczy. To nie do końca do mnie trafia, bo jak czytam 54. recenzję tego samej osoby, która mówi, to jest świetna gra i to jest 54. gra, którą zrecenzowała ta osoba w ciągu miesiąca, to mam takie, coś jest tu nie halo.
Może gra od dekady, a pisze od miesiąca.
Ale te gry...
No cicho.
Te gry są miesiąc temu wydane, więc jestem pod ogromnym wrażeniem, ale czasami właśnie mówię, czasami ktoś na przykład jakąś perełkę wyciągnie i ma takie, i czytasz to i masz takie, kurde, jakie to jest fajny, ten, fajna rzecz. No, przykładem niech będzie na przykład ten Fishing, o którym kiedyś mówiliśmy, że ona tej popularności moim zdaniem takiej ogólnoświatowej nie zrobiła, a to jest po prostu przekozacka gierka, nie?
No to wiesz, to też jest, trochę to wynika z samych cech fizycznych przedmiotów, jakimi są gry planszowe, to znaczy zobaczcie, jaka to jest fajna perełka, którą odgrzebałem gdzieś tam z szafy. Da się to kupić albo zagrać gdzieś? Nie. Absolutnie nie.
No albo no tak, dzisiaj, wczoraj nawet rozmawiałem, bo nie wiem, czy widziałeś, w Filipinach powstała 59. wersja Modern Arta z filipińskimi jakimiś tam malarzami. I ja sobie przypomniałem, jaka to jest super gra i też sobie przypomniałem, ile jest tych Modern Artów na świecie, nie? A potem sobie myślę, no właśnie, ale w Polsce Modern Art jakoś nie zagrzał miejsca w serduszkach.
No, a ten stary rebelowy był fajny. Ładny był.
A ten oinkowy? Taki malutki. No,
też widziałem.
Piękny.
Ale ja skończyłem z tym Simonowym. Chyba najbardziej.
Simon jest też fajny. Okładka jest bardzo ładna. I też jest kompaktowe.
Tak,
ten.
Ja mam
jeszcze to takie głupie wydanie, te takie koreańskie. To jest jakieś porównane.
Wszystkie obrazy wyglądają tak samo.
I wszystko jest w drewnie. Prawie są oprawione te obrazy. Także w ogóle to jest niesamowite. No ale mówię, to tak czasem jest. Tak samo jak wiesz, nawet wczoraj, dzisiaj rozmawiałem też z kolegą, który mówi, że gdyby pod każdym postem na Facebooku, czy tam na jakiejś grupie, którzy mówią, a proszę wydać tę grę, od razu zrobić przedsprzedaż tej gry, żeby zrobić przedsprzedaż i zobaczyć ile osób, które mówią, proszę wydać tę grę, kupi, to byśmy wtedy zobaczyli, jak to faktycznie wygląda. Ale nie ma co smucić. Plebiscyty mają to do siebie, że wygrywają
gry popularne
i tutaj one trochę wygrały. Wstydu wielkiego nie ma, ale są niektóre zaskoczki. Nie
tak jest.
No i bierzcie udział w tym, żeby polskie gry też tam się pojawiały, bo fajnie jednak, jak polskie gry się pojawią w tych plebiscytach i mają szansę na to, żeby powalczyć o coś. I tutaj przykład Przemka i Michała i ich Print & Play'ów oraz Radka, który też tam był nominowany. Dobrze, no to o Golden Geekach rozmawiali.
Czuniek?
Windziarz. Czekamy na wasze komentarze, zawsze miło poczytać. No i zbykamy i słyszymy się w następnym odcinku.